Pogotowie psychologiczne.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Magdalena Kubas-Lepka, terapeutka par, trenerka komunikacji w związkach. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Chciałam z Panią porozmawiać o problemach w komunikacji między parami, w parze jakby, tak? W związkach. Jakie problemy Pani zauważa u osób, które się zgłaszają do gabinetu? Czy w tym wszystkim jest jakiś taki damski i męski punkt widzenia na tą komunikację?
Pary przychodzą do gabinetu z bardzo różnymi trudnościami i tak naprawdę różnie je nazywają. Często są wypowiadane takie zdania typu: ona mnie nie rozumie, on mnie nie słucha, ona się mną nie interesuje, praca, telefon są dla niego ważniejsze, a kiedyś było inaczej. I moją rolą jest wyciągnięcie tego, tych różnic, tego co kiedyś było, co kiedyś działało i wtedy zaczyna się tak naprawdę praca, żeby wrócić do komunikacji, która kiedyś działała, jaka ona kiedyś była. Co do podziału na damsko-męski, to się coraz bardziej zaciera. Nie ma takiego czegoś, ponieważ kiedyś to było tak, że kobiety oczekiwały, że się domyśli ten facet. A teraz już jest tak, że faceci też tego oczekują, że się kobieta domyśli. A to domyślanie się to jest tak naprawdę pułapka. Pułapka, w którą z siebie sami wpuszczamy, bez względu na płeć tak naprawdę.
Ludzie chcą zwykle dostawać, prawda? Każdy z nas by chciał być otoczony atencją, prawda? No to też jest coś, że ktoś coś daje, tak? Czyli tą uwagę daje. Kobiety chciałyby dostawać kwiaty, mężczyźni dobry obiad pewnie, czy tam jakąś też atencję ze strony swojej partnerki. Ale czy my zawsze potrafimy dawać właśnie? Bo brać to umiemy, prawda? I chcemy brać. To się wiąże z tym, że trzeba zauważać potrzeby innych i to jest jakby ten właśnie problem, że przestajemy zauważać te potrzeby i one stają się takie po prostu trochę pomijane?
Trudnością tak naprawdę jest artykułowanie tych potrzeb i brak stawiania jakichś granic. Rozmowa, umawianie się na coś. Ludzie przestają ze sobą rozmawiać. Prosty, przyziemny taki, nie wiem, podział na przykład obowiązków domowych, czy umówienie się na to, w jaki sposób wychowamy swoje dzieci. To są takie proste rzeczy, na które naprawdę można się umówić.
Czyli ludzie co, nie rozmawiają o tym, jak będą wychowywali na przykład dzieci?
Nie rozmawiają, nie. Często też słyszę takie zdanie, no jakoś tak wyszło. Jak pytam, jak to jest, że państwo się zdecydowaliście na dwójkę dzieci, no jakoś tak wyszło. I jak jakoś tak wychodzi, to potem tak naprawdę to nie wychodzi. I takie modne jest sformułowanie teraz związek partnerski, ponieważ mówimy o parach różnych, tak? Nie tylko małżeńskich, ale w ogóle parach, które przychodzą. Chodzi o to, żeby dowiedzieć się tak naprawdę, wyciągnąć od tych osób, czym dla tej osoby jest ten związek partnerski.
Co ona przez to rozumie, tak?
I znaleźć to, co ich łączy w tym związku partnerskim. Bo tak jak pani przed chwilą powiedziała o tym obiedzie, o tych kwiatach, no to dla jednej osoby nie będzie to ważne, żeby ktoś przynosił kwiaty, a dla drugiej to będzie bardzo ważne. I teraz pytanie jest takie, dla kogo co jest ważne i gdzie oni się mogą ze sobą spotkać?
Czy te problemy z komunikacją w związku to są tylko problemy z rozmową, czy za tymi słowami obie strony tej relacji mogą po prostu o czymś nie mówić, coś ukrywać, nie w złej wierze, tylko po prostu no, nie mówić, bo nie zostali nauczeni też rozmawiania?
Kiedy przychodzi para do gabinetu, to każda z tych osób ma jakieś oczekiwania, jakieś założenia. Pytanie, klucz, które się pojawia, które ja często zadaję, to jest po co wam jest ta terapia? I każda z tych osób odpowiada. I często to
są odmienne odpowiedzi.
Pomimo tego, że mianownik jest wspólny. Komunikacja, czyli to, że wracamy cały czas do tego, że nie potrafimy mówić, że po prostu rozumiemy inne nawet słowa w inny sposób.
Te same słowa
w inny sposób, że ktoś mówi, nie wiem, chcę, żebyś był bardziej uważny, ale co to znaczy bardziej uważny, bo dla niego to znaczy, że będzie pamiętał, żeby śmieci wyrzucić, a dla niej na przykład to będzie znaczyło, że
będzie ją zauważał.
Będzie ją zauważał, tak, że nie wiem, będzie ją komplementował. Więc chodzi o to, żeby znaleźć wspólny mianownik i nauczyć tak naprawdę się i wrócić do tego, kiedy coś działało wcześniej. Ja bardzo doceniam to, kiedy w ogóle para przychodzi do gabinetu, ponieważ to jest już taki moment, kiedy pomimo tego, że się różnią, to coś ich łączy, że razem chcą i te
no
chęci...
dobrze, ale nie ma czegoś takiego, że jak pani pyta, dlaczego państwo przyszliście na tą terapię, to jedna ze stron powie, bo żona chciała, albo mąż mi tutaj prosił, żebym przyszła. Czyli to, co, o czym to świadczy? Że jedna strona może nie rozumieć, że jest jakiś problem? Nie zauważać go?
Myślę, że chodzi o to, że nie zauważa problemu, natomiast warto wtedy się zapytać to, co spowodowało, że pan tutaj jest. Czyli widzę, że żona jest dla pana ważna, że pan tutaj przyszedł. I jakby na tym budujemy wtedy ten wspólny mianownik.
Dlaczego ludzie nie mówią wprost, czego chcą albo co czują? Obawiamy się czegoś? No bo to jest, myślę, dosyć takie powszechne, żeby powiedzieć komuś, nawet najbliższemu, coś o swoich uczuciach, o emocjach, o swoich oczekiwaniach. Nie zawsze mamy odwagę, czy z czego to wynika? Że są takie bariery właśnie w powiedzeniu, których na przykład kiedyś nie było.
Tak naprawdę w gabinecie, w terapii par, czy nawet w terapii indywidualnej uczymy się mówić wprost. Ja podam taki przykład. Pracuję z parą, małżeństwo z wieloletnim stażem i pani mówi, bo ja bym tak chciała, żeby mąż jak wraca z pracy, to powiedział do mnie, cześć, jak tobie minął dzień? I ja mówię, to jak to byś powiedziała? I ona mówi, no powiedziałabym, słuchaj, chciałabym, żebyś jak wracasz z pracy, zapytał mnie, jak mi minął dzień. I ja mówię, a czy masz sobie na dzisiaj taką przestrzeń, żeby to do męża powiedzieć? I ona mówi, ale jak teraz? Tak normalnie? Ja mówię, no tak normalnie. I uwierzcie mi państwo, żona zwraca się do męża i mówi, słuchaj, czy mógłbyś, jak wracasz z pracy, zapytać się mnie, co u mnie, jak mi minął dzień? Na co mąż mówi, no dobrze, spróbuję o tym pamiętać. Koniec. Dziękuję. To pokazuje, że największe trudności są właśnie z mówieniem wprost. A przecież to nie jest jakiś szczyt, tak? Wieży Eiffla czy rysy. Żeby po prostu powiedzieć to wprost. To zaskakujące jest to, że mówienie wprost w relacji jest trudnością. Trudnością, którą przecież kiedyś myśmy tego nie mieli, tak? Jak się związki zaczynają, to bardzo często opierają się na komunikacji, na mówieniu sobie miłych rzeczy, na uważności, na spędzaniu razem czasu. To jest największa trudność dzisiaj. Mówienie sobie wprost.
A mówienie o tych oczekiwaniach, o tych, co czujemy, gdy na przykład partner coś zrobił albo czegoś nie zrobił, to jest też sposób na poprawę relacji?
Oczywiście.
Czyli co czujemy, tak? Mówienie
dokładnie.
O tym.
Mówienie o
ale
tym,
bez co... takiego oskarżania, bo ktoś może pomyśleć sobie, no jestem niezadowolona, bo nie wyniosłeś dzisiaj śmieci, zapomniałeś o śmieciach, tak? I powiedzenie może zabrzmieć jako oskarżenie, znowu nie wyniosłeś śmieci, a można to powiedzieć w inny sposób.
Dokładnie, dokładnie tak. I chodzi o to, żeby zachowanie nasze w momencie, kiedy mówimy, było takim rzeczywistym. Bardzo powszechne jest stosowane, ja również to stosuję jako kobieta i żona, jak mąż się mnie pyta, co tobie jest, i ja mówię, nic mi nie jest.
Nie? A coś jest, bo a coś jest, już, tak? Mowa ciała jest
dokładnie
taka, że coś mi jest.
Mowa ciała, postawa, tembr głosu, nawet spojrzenie, to czasami to nic, to może być jak grom po prostu
czyli
z jasnego nieba.
To jest to samo, o czym mówimy, czyli domyśl się, tak?
Tak, dokładnie.
Domyśl
tak
się, co mi jest.
I jeśli chodzi o te śmieci, to forma ma kolosalne znaczenie, bo możemy powiedzieć, że wiesz, mega mnie wkurza, że nie wyrzuciłeś śmieci, rąbnąć szafką, te śmieci jeszcze, nie wiem, wysypać, a można powiedzieć, słuchaj, naprawdę wkurza mnie to, że po raz kolejny mówię do ciebie o tych śmieciach. Nie? Przekaz jest ten sam, jesteśmy niezadowoleni, że druga osoba nie wyniosła śmieci, a sposób, w jaki to mówimy, ma kolosalne znaczenie. Jeśli chodzi o w ogóle komunikację, to chciałabym też wspomnieć jeszcze o komunikatorach. O SMS-ach. One potrafią być tak naprawdę pułapką, bo to samo zdanie, jak wypowiadamy, na przykład odnośnie tych śmieci, to jest ten przekaz emocjonalny i można go bardzo łatwo odczytać i zobaczyć, a w komunikatorach nie zawsze. Tak naprawdę każde zdanie możemy napisać w zupełnie innych emocjach, w jakich piszemy do osoby i ta osoba to odbiera też w innych emocjach. Tutaj pomagają emotikonki, można się nimi wspomóc, spuścić oko, czy zrobić minę jakąś taką złą. Natomiast warto też na to zwrócić uwagę, bo coraz częściej ludzie w relacjach komunikują się również w taki sposób.
A czy ludzie kłócą się o wychowanie dzieci, nie mogą się dogadać w tej kwestii, bo nie wiem, biorą tutaj górę jakieś wyniesione z domów rodzinnych przyzwyczajenia, oczekiwania, wzorce, które się pojawiają i to jest to, dopóki nie było dzieci, wszystko się dobrze działo, to znaczy między nimi dogadywali się, jak to się mówi kolokwialnie, a potem wszystko się posypało. Takie coś zauważa pani w takiej swojej codziennej terapii?
Oczywiście. Nie jest to tajemnicą, że z domu rodzinnego wynosimy wiele przekonań. Jako dzieci obserwujemy naszych rodziców, sposób komunikowania się, poszanowanie drugiej osoby, czułość czy priorytety nawet rodziny. I teraz pokolenie dzisiejszych 30, 40 czy 50-latków coraz częściej te pokolenia zauważają, że takie przekonania czy schematy mogą nam służyć albo nie służyć. I warto taką świadomość mieć, przyglądać się temu, a co najważniejsze, oddać też taką sobie sprawczość i się nie zasłaniać za tą kotarą tych tradycji, bo u mnie w domu tak było, bo mama tak robiła, bo tata tylko siedział, oglądał telewizję, a mama z ciepłymi kapciami czekała po prostu na tatę z zupą. I warto po prostu z tego wyjść, tak? Przede wszystkim to zauważyć.
Ale omówić też.
Omówić też.
U mnie
i
było
zmienić
tak.
To.
Ja mam takie przyzwyczajenia.
Ja
na
mam
przykład,
takie doświadczenie.
Albo takie doświadczenie.
Dokładnie. I tutaj.
Ale niekoniecznie, rozumiem, że niekoniecznie ty możesz to akceptować, bo u ciebie w domu było inaczej.
O to właśnie chodzi.
No
tak?
Dobrze, ale wróćmy do tych dzieci.
Do dzieci, jak najbardziej. I chodzi też o to, żeby pamiętać, że dzieci na nas patrzą. To jest też taki koronny argument w...
Czyli co, nie o wszystkim mówić przy dzieciach? To żeby one były świadkami naszych różnych dyskusji, tak? Takich dorosłych dyskusji.
Dyskusji jak najbardziej, bo dzieci powinny wiedzieć, że rodzice ze sobą też rozmawiają i dyskutują. Nie zawsze się ze wszystkim zgadzają. Chodzi o sposób i też o taki elementarny wzorzec. W sensie chodzi mi o wychowanie. Na przykład, nie wiem, że chodzimy do kościoła albo nie chodzimy do kościoła, tak? Nie wiem, pomagamy albo mamy wszystko w nosie. No chodzi o to, żeby wspólnie się umówić na najważniejsze filary tego wychowywania i to robić. Ale już dzisiaj o tym rozmawiałyśmy, że no ludzie się nie umawiają na to, nie rozmawiają o tym, jakoś to będzie i z tego powodu są duże konflikty, bo zazwyczaj mama jest przy dzieciach, jest też gdzieś jakaś babcia, teściowa, panowie wtedy oddają pałeczkę,
wycofują
się, są raczej leniwi. Nie chce im się, ale
no
są
nie,
też...
Nie, tak bym nie powiedziała, że są raczej leniwi. No różnie może być.
Oczywiście, że czasami... różnie może być. Nie generalizujemy, tak? Ja opowiadam o różnych jakichś sytuacjach, z którymi się spotykam. Są też oczywiście ta ojcowie, którzy są bardzo zaangażowani i to się też zmienia.
Ale to pojawienie się pomysłów na wychowanie. Nasze dzieci będą chodzić do szkoły prywatnej i ty, mężu, proszę, zarób na tą szkołę na przykład,
no,
tak?
Na przykład.
Bo takie może być wyobrażenie żony.
Tak.
Czy matki, czy partnerki, a na przykład ten partner może mieć zupełnie inne zdanie i powiedzieć, nie, moje dzieci będą chodzić do szkoły publicznej, bo ja chcę, żeby one znały różnych kolegów, nie tylko takich, których stać na takie na taką szkołę.
Jasne.
Tylko żeby mieli różnych kolegów, różnorodnych. No i co wtedy?
No i
już jest gotowy problem.
Jest gotowy problem, dlatego trzeba ze sobą rozmawiać i też tak update'ować swoje przekonania w miarę jak zmienia się życie, tak? Bo mówi pani teraz o dzieciach w szkole, potem wcześniej one są w przedszkolu, czy przedszkole, czy żłobek, czy niania, czy nie niania, czy nie wiem, będzie jadło słodycze każdego dnia. No tutaj jest naprawdę...
Albo telefon, prawda? Czy smartfon
tak.
W wieku 2 lat dla niektórych to jest jakby norma
no.
I nie widzą w tym nic złego, a drugi rodzic powie nie, absolutnie. No i teraz ta komunikacja no, może być na tym tle zaburzona.
Tak, tak.
Mogą się pojawiać problemy.
Zaburzona w sensie takim, że jej po prostu nie ma, że jeden rodzic mówi to,
każdy robi swoje.
Tamto, dokładnie. I wtedy w ogóle jest z jakąś trudnością mierzy się cała rodzina, bo dzieci też nie mają takiego
A proszę powiedzieć jeszcze na koniec, jeśli tak zaczyna się dziać, to znaczy tej komunikacji nie ma albo ona jest zaburzona, tak ją nazwijmy, jak już się trzymamy tego sformułowania, to ten brak komunikacji dobrej to jest jakiś wstęp do rozpadu związku?
Kiedy nie mówimy o tym, co jest w nas, co nam się nie podoba, a co nam się podoba, to gdzie tak naprawdę my jesteśmy? W momencie, kiedy druga osoba nas nie słucha, nie docenia, to jeśli pojawi się ktoś, dla kogo będziemy ważni, kto nas wysłucha, i to jest wtedy dla nas atrakcyjne.
Czyli wracamy do tego punktu wyjścia,
ważność,
który mieliśmy...
dostępność, czas, który ktoś dla nas nam go daje, tak?
Ale też taki chyba szacunek przez słuchanie, prawda,
oczywiście,
drugiej osoby.
Oczywiście.
Bo często to jest właśnie ważne, że się człowiek czuje ważny dla tej drugiej osoby.
Tak, bo ktoś mnie wysłuchał, bo się zatrzymał.
Zauważył.
Zauważył mnie, moją jakąś potrzebę, czy moją jakąś emocję i chce o tym ze mną porozmawiać. I to jest jakby no w ogóle w relacjach.
Czy pani to widzi na przykład, kiedy zaczyna się tak dziać? Mówiliśmy o tych dzieciach, kiedy na przykład matka zostaje w domu, musi zrezygnować z pracy, jest na urlopie rodzicielskim i no, nie ma takich innych zadań ważnych w życiu oprócz wychowania tego dziecka, prawda? Czy bycia z nim. I może się wtedy czuć niezauważana kobieta na przykład.
Tak. Oczywiście, że tak. No, myślę, że to rodzi też jakieś frustracje i to z obu stron, bo żona, kobieta, mama jest coraz bardziej jakoś sfrustrowana tym, że jest w tym domu, a mąż, ojciec, partner widzi w sobie tylko maszynkę do zarabiania pieniędzy. A tak naprawdę każdy z nich potrzebuje tego samego, uważności i tej rozmowy wspólnej i umówienia się znowu na coś, w jaki sposób oni jako para też mogą dalej funkcjonować, pomimo tego, że są dzieci.
Czyli tego szuka się na terapii właśnie.
Tak.
Takiego wspólnego mianownika, co nas łączy.
Dokładnie, dokładnie tak. Chodzi o to, żeby wrócić do korzeni tej pary, co ich kiedyś połączyło, jak to wtedy było. Jak wtedy się do siebie odzywaliście?
I że te problemy, które są na przykład, one są czasowe, one mogą jakąś perspektywę, żeby te osoby widziały, tak?
Dokładnie,
to jest
że
też cel
dzieci
terapii.
Wiecznie małe nie będą, wiecznie nie będą potrzebowały tyle atencji i można gdzieś tam znaleźć jeszcze siebie. Uczymy się też w gabinecie o tym, żeby korzystać z takich tak zwanych zasobów również zewnętrznych, tak? Z pomocy innych osób. Nie wiem, sąsiada, tak? Który może zostać na przykład z małym dzieckiem, a my możemy pójść sobie do kina. To wszystko tak naprawdę, te rozwiązania pojawiają się od pary, one wychodzą. Ja im tylko pomagam wrócić do tych wspomnień, do tych dobrych rzeczy i w momencie, kiedy zaczynają znowu na siebie patrzeć miło i wspominać tamten czas, to sami znajdują rozwiązania.
Czyli to jest wtedy już sukces, można powiedzieć.
Zdecydowanie.
Magdalena Kuba-Slepka, terapeutka par, trenerka komunikacji w związkach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Pogotowie psychologiczne.